czarny sześcian przede mną. Bardzo tajemniczy. Pan profesor Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jednocześnie wybitny i bardzo oryginalny artysta. To jest kolejne pana dzieło. Ja pozwolę sobie otworzyć to pudełko czarne, bo to jest pudełko, które maskuje coś tutaj. Co ono nam maskuje? Bo widzę, że tutaj otwiera się to na jakiś kolejny sześcian, tym razem on jest bardziej taki skomplikowany w swojej fakturze. I
bycie książką to tu jest... To jest jeden z elementów, czy jeden z wymiarów tej kostki Rubika, którą mi się udało zrobić. Pierwsze to jest ten kontakt, jak przy każdej książce normalnej, kontakt wzrokowy. Gdzieś tam rzucę okiem na półkę, czy w księgarni, czy u siebie.
Pierwszy jest wzrok.
Pierwszy jest wzrok. I mamy do czynienia z klockiem. Z czarnym pikselem.
Tylko, że ten piksel jest w wielu wymiarach.
To jest pierwsza warstwa bycia pikselem. Ale właściwie tu nic nie ma dookoła. Nie ma na wierzchu niczego, tak naprawdę. I ja sam odbieram tą książkę jako czytelnik, że tak powiem, w pierwszym takim odczuciu, że mam do czynienia z puszką Pandory.
Mm-hmm. Najpierw to pierwsze takie wrażenie moje to jest troszkę jak z Kazimierza Malewicza. To znaczy jest to czarny, on malował czarny kwadrat na białym tle, a tu jest czarny sześcian na białym tle, bo mam to tutaj na biurku przed sobą białym.
Tak jest. Mm-hmm. I póki się tego nie dotyka, jest bardzo sympatycznie i miło. To możemy sobie postawić na półce.
No i co z tą puszką Pandory? Co my otworzymy? Jakieś biedy tutaj, tak?
Na pewno, kiedy otwieramy ten piksel, to rzuca nam się do oczu. Mm-hmm. To jest pierwsze wrażenie wszystkich. Rzuca się do oczu i mamy do czynienia, możemy wtedy wyjąć to, co jest w środku.
Tak. Mamy już tutaj płytę, widzę.
Pierwsza to jest płyta, która zawiera audiobook, czyli te teksty, które są w tej kostce, są tutaj nagrane w interpretacji Antka Sałaja, młodego krakowskiego, świetnego aktora, który przygotował swoje odczytanie.
Słuchowisko,
tak. Mhm. A właściwie 246 słuchowisk.
Mikrosłuchowisk,
taki rój słuchowisk. Aha.
O, świetne, rój. To jest rój. Wkraczamy w taką już sieciową strukturę, tak?
Powiem, że struktura tej książki jest rojowa. To jest rój, ponieważ mamy tutaj 246 listów mikroopowiadań i one...
Mikrominotaura.
I one są w stosunku do siebie tak jak uczestnicy roju, części roju. Mhm. One niby są indywidualne. Każdy ma początek i koniec. Natomiast kiedy czytam te rzeczy, te takie liściki króciutkie, one mi się układają w głowie w jakąś całość. Jednak one się zachowują, one nie są sobie obce.
Tak, spróbuję spojrzeć na tę strukturę tego roju, bo tak, z tego co widzę, to jeżeli my sobie tak pootwieramy tę książkę tutaj, bo ona się otwiera jak książka trochę, ona jest oryginalna oczywiście,
ale
to są karty, tak?
Ale mogę coś zaproponować jeszcze zanim.
Proszę. Tak, tak.
Bo będę potrzebował telefon. Już mam. Mhm. Zanim przejdę głębiej, to znajdę sobie tutaj na początku QR kod. Listy Minotaura.
I książka nam się otwiera na inną rzeczywistość.
I apka. I sfotografuję sobie ten kod.
To ja też to zrobię.
Bardzo proszę. Tak. Wyżej troszeczkę musi pan podjechać.
O! No to teraz mamy świat rzeczywiście rozszerzony.
Rozszerzona rzeczywistość z tej kostki pokrytej z wszystkich stron labiryntem rysunków, wyłaniają się dodatkowe warstwy.
To jest taki poemat rozkwitający, można
taki
powiedzieć.
Taki poemat rozkwitający. I to jest zapowiedź tego, co nas czeka w środku. Mhm. Podobnie, gdybyśmy znowu weszli przez ten QR kod i spojrzeli na okładkę płyty, ona też nam pokaże coś, czego nie widać, a co jest. Mhm. I myślę, że to jest pierwszy mój message, pierwszy komunikat, że rzeczywistość składa się z tego, co widać i z tego, co nie widać.
Niesamowite, bo ten obraz puszcza takie banieczki.
On puszcza banieczki, a właściwie te banieczki z bliższa okazują się muchami, które wzlatują.
Aha, rój much.
Taki rój much i z tego się robi taki sześcian wypełniony wszystkim. Tu wszystko ze wszystkim jest poplątane. I taki jest początek kontaktu z tą książką.
To jest bardzo skomplikowane. Rzeczywiście, bo ta cała technologia wchodzi tutaj w grę, ale panie profesorze, mnie się to kojarzy troszkę z takimi książeczkami z dzieciństwa, które się otwierało i one stwarzały taką architekturę, można powiedzieć.
Wiedziałem, że niestety ktoś to w końcu odkryje.
A to ja wiem, że to takie jest, to nie jest taka eureka.
No nie,
chciałem
być taki poważny, a to się wyszło teraz szydło z worka, że
pan jest dzieckiem podszyty.
Że ja jestem dzieckiem.
No ale to jest bardzo takie, no dzieciństwo to nie jest infantylne, to jest właśnie takie bardzo świeże. Tak bym to powiedział, bo dzieci mają takie właśnie spojrzenie.
Dzieci mają cielęcy zachwyt w oczach, a ja błagam niebiosa.
Widzi pan ten cielęcy zachwyt u mnie?
Tak.
No, właśnie.
A ja błagam niebiosa, żeby mi tego zachwytu nie pozbawiły nigdy. Mm-hmm. No, bo to jest istota.
Tak jest.
Jakby życia całego. Mm-hmm. Oczywiście, kiedy pan nie weźmie do ręki telefonu,
tak.
Ta książka nie przestaje być
oczywiście,
czytelna.
Bo można sobie czytać po prostu, tak, tutaj. Pan mówi o roju, ale linearnie, tak jak książkę, też można czytać kartka po kartce.
Tak, ale
to jest numerowane w ogóle, tak?
To jest numerowane, ale proszę zwrócić uwagę, jak ona jest usytuowana adekwatnie do ruchu scrollowania. Mhm. Podjęliśmy decyzję razem z Janną Tyborowicz, która była moją główną współpracownicą i ona odpowiadała za grafikę edytorską tego wszystkiego, że nie zrobimy tak jak normalnie, czyli z prawa do lewa nie będziemy tego otwierać, tylko spionujemy i po prostu idziemy w dół. Idziemy tak, jakbyśmy scrollowali. I ta linia tutaj po...
To jest nić Ariadny,
to jest nić Ariadny, która
jak
nas
do Minotaura
prowadzi, ale tutaj ta nić zamienia się w kołtuny i w nieustające.
Ale to nie jest polski kołtun, widzę, nie? Panie profesorze, właśnie, mamy tutaj ciekawe, coraz to nowe struktury odkrywamy w tej książce. Rzeczywiście ona jest taka wielowymiarowa pod każdym względem. I jeśli chodzi o przestrzenność, ale też wejście w ten świat rozszerzony właśnie poprzez te wszystkie aplikacje, prawda? Ale mamy też słuchowisko, więc pan oddziałuje na wszystkie zmysły. Tę książkę się czyta nie tylko wzrokiem, bo od niego zaczęliśmy, ale także słuchem, dotykiem, właśnie jakimiś manipulacjami elektronicznymi.
Panie,
czy to jest przyszłość książki w ogóle?
Panie redaktorze, przede wszystkim zamarzyłem, że znajdę sposób na opowiadanie naszej, wszystkich nas codzienności, naszego bycia w tym świecie. A przecież to wszystko, co pan przed chwilą powiedział, to jest charakterystyka tego, jak my żyjemy. To są powiązania, to są linki, to są zlepki, to są fragmenty, to jest nadmiar informacji.
To jest rój, to jest kłącze.
To jest rój, to jest kłącze i w takiej normalnej, linearnej, kompletnej formie nie byłem w stanie opowiedzieć tego, co sam, czego sam doświadczam i czego widzę, doświadczamy my wszyscy. To są odpryski większych, domniemanych, ale nie wiemy, czy istniejących całości. To są przeplatające się wzajemnie drobiny informacyjne. To jest różnorodność mediów i ścieżek, po których docierają do nas informacje w takim nadmiarze, że my musimy się intensywnie uczyć...
Porządkowania? Najpierw pewnie ruchu po nich, tak? Jakiegoś meandrowania.
Przede wszystkim musimy się nauczyć blokowania informacji.
A, selekcja, to ważne. My nie mamy problemu z nadmiarowością, prawda, w sensie, nie. Że poszukujemy jakichś dodatkowych źródeł informacji, tylko właśnie z tym natłokiem, z tą bombą megabitową.
Wiele, wiele, wiele lat temu u Antoniego Kępińskiego znalazłem tą ideę metabolizmu informacyjnego w odpowiedzi na metabolizm energetyczny. I tam była stworzona taka zasada, że organizm żywy musi w odpowiednim czasie zgromadzić wystarczającą ilość informacji o otoczeniu, żeby przeżyć.
Tak, ale pan profesor przywołuje znakomitą postać polskiego psychiatry, humanisty, autora słynnych książek Schizofrenia, Melancholia, Rytm życia, prawda? Też porównywał Kępiński przeżycia obozowe Kacet syndrom, tak to nazwał, syndrom obozowy do schizofrenii. Czy to, co pan tu opisuje, to jest świat obłędu?
Jeżeli odpowiem twierdząco, to stwierdzę, że my żyjemy w obłędzie. Mhm. I nie chcę mówić za państwa, ale ja żyję w obłędzie, ponieważ moje zdolności uczenia się tego świata nie nadążają za jego zmianami. Dlatego ja ukułem Zakępińskim twierdzenie, że w sytuacji przegęszczenia informacyjnego, powiedzmy smogu informacyjnego, w którym na pewno wszyscy żyjemy, żeby przeżyć, musimy wystarczającą ilość informacji zablokować. Odwraca się sytuacja. I ja nie narzekam na swoje czasy. To są cudowne czasy. A przede wszystkim to są moje czasy. Ja się nie obrażam na rzeczywistość. Ale opowiadam i to opowiadanie jest zbudowane w ten sposób, żeby się nie dało go od początku do końca tak naprawdę przeczytać. Żeby trzeba było po nim lawirować, ponieważ to jest świat labiryntu.
No właśnie, jak u Minotaura, tak, jak u Tezeusza, jak u Ariadny. Mhm.
Dokładnie, ale kiedyś to był jeden Minotaur, który tam ryczał i straszył. Był...
A teraz mamy rój mikrominotaurów, tak?
Dokładnie. Mhm. Jeden Tezeusz, który postanowił załatwić gościa, i jedna nić Ariadny, która miała tego Tezeusza wyprowadzić z powrotem na zewnątrz, a ja mówię, nie. Na zewnątrz nie istnieje. Rodzimy się w labiryncie i tu umieramy. Nas jest 8 miliardów mikrotezeuszów, mikronici i mikrominotaurów.
A ten minotaur ma 8 miliardów głów, tak?
8 miliardów głów, a to, co najważniejsze, i to widać, kiedy się weźmie tą książkę, że to jest poplątanie. Pomieszanie z poplątaniem, jak to się kiedyś mówiło. Ponieważ na skrzyżowaniach nasze nici, te jedyno zbawcze nici Ariadny, które mają nam zapewnić przetrwanie, mieszają się w kołtuny. Ale w tym wszystkim jest ta postać Minotaura, który snuje swoją opowieść, diagnozuje rzeczywistość i samego siebie.
Właśnie, a propos diagnozy, to są listy Minotaura do zakażonych.
Tak.
Czyli to jest ta diagnoza, tak? Że jesteśmy chorzy, tak? Czym jest ten bakcyl w ogóle? Co to za jakiś wirus, koronawirus może mentalny, który nas tutaj dręczy?
Znajdziecie państwo tutaj różne wyniki diagnoz. Mhm. Ten wirus się ujawnia w bardzo różnych kształtach. Poza tym on mutuje. To jest wirus, który dotknął nasz język. Tu jest dużo o języku. Dotknął go pustosłowiem. To jest wirus, który zakaził prawdę i stworzył postprawdy, półprawdy.
Właśnie, żeby to było tylko zwykłe kłamstwo, prawda? Ale to jest coś, co udaje prawdę. To jest jakieś takie symulakrum, prawda?
I tych objawów schorzenia jest mnóstwo w tej książce. To jest troszeczkę książka medyczna, opisująca to, co ja u siebie rozpoznaję. I rozpoznaję, że nie jestem osamotniony, że żyję jednak w pandemii jakiegoś zakażenia, że to weszło. Książka...
Ale czy ta pandemia, to jest, można to nazwać taką pansemiozą, tak? Że jest tak wiele znaczeń. Semiotyka, no to jest nauka o znaczeniach, prawda? My mamy tutaj taką wszechznaczeniowość, tak?
Wszystko tak, jakby pan cytował niektóre z listów, bo z jednej strony niszczy nas pansemioza, z drugiej strony niszczy nas jakaś bzdurna wiara o konieczności jednoznaczności i bezpośredniości. Słowa ze znaczeniami pertraktują.
Jakby się dało pertraktować, prawda?
Jakby się dało pertraktować. Tak. Z drugiej strony demonstranci abolicjonistów semiotycznych występują z transparentami na rzecz uwolnienia znaczeń, bo dlaczego znaczenia miałyby być niewolnikami naszej woli?
Słowa na wolności.
Każdy ma prawo znaczyć to, co chce. Problem polegał na tym, że nasze hasła musiały być jednoznaczne, więc jakby zaprzeczały temu, o czym walczymy. Ale w końcu dopadły nas hordy polonistów z kijami i ze słownikami, zaczęli nas tłuc po głowach słownikami, udowadniając, że nie mamy racji, więc myśmy uciekli z obozu w matematykach dolnych i schowaliśmy się w labiryncie, gdzie zgubiliśmy pogoń w meandrach, a właśnie słowa i znaczenia pertraktują, a nocami wszyscy razem lawirujemy.
Czyli wprowadza nas pan w jakiś sen teraz. Czy to jest koszmar? Czy to jest jakaś szansa na to, że z tego labiryntu wyjdziemy na światło dzienne, jasne, przyjemne, optymistyczne?
Na pewno nie wyjdziemy z tego labiryntu nigdzie. Nigdy. Ponieważ nie ma na zewnątrz. Labirynt się do tego stopnia rozszerzył, że wschód się spotkał z zachodem i on się domknął. Więc nie ma gdzie uciekać z tego labiryntu i nie ma powodu. Trzeba się nauczyć żyć w tym labiryncie. To, że jesteśmy chorzy, to nie znaczy, że możemy tak naprawdę wyzdrowieć, tylko musimy się nauczyć żyć w tych ograniczeniach, w których jesteśmy. Labirynt proponuje cudowne rzeczy. Na przykład oferuje rozkosz błądzenia, niepewności, pytań, zmienności punktów widzenia. Bo rozkoszą naszego życia jest lawirowanie, jest poszukiwanie, jest niepewność. Jeżeli ktoś by mnie zmusił, żebym szedł od A do B w prostą linią, to by była tragedia. Więc jeżeli lawirowanie byłoby chorobą, to ja chcę być chory.
Czyli wiwat lawiranci.
Cudownie.
Panie profesorze, ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że jak otworzymy tę książkę, pan ostrzegał, że to jest puszka Pandory.
Tu
jest,
najlepiej.
Tak. To jest czarne pudło Pandory, ale warto tam sięgnąć, bo zdobędziemy taką unikatową wiedzę. Nieproste to, ale jednocześnie bardzo przydatne w życiu. Będę to w dalszym ciągu starał się tutaj, jak to mówi młodzież, rozkminiać. Dziękuję panu serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, kłaniam się.